Chwała Bogu, bracia i siostry. Stawanie na tym miejscu wiąże się u mnie z takim dość ambiwalentnym odczuciami przeważnie. Z jednej strony chcę tutaj stanąć, a z drugiej strony jest to trudne. Z jednej strony wiem, czego Bóg od mnie oczekuje, a z drugiej strony nie jest to, bym powiedział, że tak, że bym to nazwał wygodne. Ale nie chcę też powiedzieć, że jestem jak Jonasz, że jak Pan Bóg ode mnie czegoś oczekuje, to zabieram się w drugą stronę i nie chcę, i odpływam w całkiem zupełnie innym kierunku, byle nie tam, gdzie ci, którzy mają tego wysłuchać. I tak, chciałbym dzisiaj mówić o tym, o takim uczuciu, o takiej emocji. Nie wiem do końca, czy można to tak nazwać, ale dla ludzi, dla człowieka, szczególnie myślę w zachodniej cywilizacji, czyli dla nas Europejczyków, Stanów Zjednoczonych, nie wiem jak kraje tak zwanego środka, które coraz bardziej się rozwijają w tempie galopującym, jak tam wygodniejsze życie i to, co się z tym wiąże, działa na społeczeństwo, ale szczególnie w tym, co nas otacza, w naszej kulturze możemy dostrzec, że naturalnie nasze wnętrze odrzuca cierpienie. Zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Nie chcemy tego. Grono wielkie wynalazków jest po to, abyśmy mogli mieć wygodniejsze życie. Fotel, który zastąpił krzesło, komputer, który zastąpił encyklopedię i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie rzeczy sprawiają, że żyje nam się wygodniej. Nie chcę powiedzieć oczywiście, że te narzędzia, które mamy, są złe. Ale chcę powiedzieć, że jest w nas takie naturalne dążenie do tego, aby było nam wygodniej, aby było nam lepiej. A jednak Pan Bóg przekonuje nas w swoim słowie, że chrześcijaństwo jest wypełnione cierpieniem i że nie jest taką najprostszą i najłatwiejszą ścieżką. Otwórzmy sobie na potwierdzenie tego Ewangelię Mateusza 7:13. Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. I Jezus wielokrotnie w Ewangelii wskazuje nam na to, że przyjemność w życiu jest przeszkodą tak naprawdę. Ten werset, który mówi nam, porównuje drogę do królestwa, wejście do królestwa, tą pielgrzymkę naszą, mówi, że ta na zatracenie droga jest bardzo szeroka i przestronna, łatwo na nią wejść, a ciasna jest brama, która prowadzi nas do żywota i niewielu jest tych, którzy ją znajdują, a więc jest też trudna do znalezienia. Bogaty młodzieniec jest również takim przykładem osoby, która ze swojej przyjemności nie potrafiła zrezygnować, która właśnie nie z powodu tego, jakie uczynki spełniała, bo wszystkie te rzeczy, które Jezus wymienił, wypełniała przykazania, ale gdy Jezus powiedział, że jednej mu rzeczy brakuje, żeby sprzedać swoją majętność, to ten się zasmucił i odszedł. W przypowieści o siewcy również możemy dostrzec, że dla jednych, tych, których ziarno padło na skałę, doświadczenia, trudności powodują, że to ziarno nie wzrasta. Dla innych pożądliwości tego świata, jak te ciernie, zaduszają to ziarno i nie mogą oni wzrosnąć. Jest taka piosenka, którą kiedyś słuchałem i jest tam taki w refrenie tekst, który mówi, że staram się zaprzyjaźnić z bólem, bo on czyni mnie pokornym. Stawiam je do pionu. I myślę, że właśnie niejednokrotnie, jeśli cofniecie się w swoim życiu, w jakichś przeżyciach, trudnych momentach, dowiadujecie się tak naprawdę, spoglądając na to, że to zmieniło wasze życie, że to was przemieniło, że te trudności dzisiaj już tak odległe, ale sprawiły, że nasz charakter się zmienił, że nasz charakter się poprawił. I wiecie, różne religie, kongregacje, tak jak mówię, w zachodniej kulturze często charakteryzują się takim przyjemnym głoszeniem, takim czymś, co przyciąga. I dlatego charakteryzują się dużą popularnością, ponieważ nikt nie jest zainteresowany cierpieniem, ale to Jezus Chrystus cierpiał za nas, abyśmy mogli być na nowo narodzeni. On cierpiał na krzyżu, a największym jego cierpieniem było to, że został oddzielony od Ojca i zmartwychwstał po to, abyśmy mogli żyć. I nie chcemy smutku, bólu, wstydu, doświadczenia, czy też upokorzenia. I właśnie upokorzenie jest tematem, który dzisiaj chciałem poruszyć. I sobie pomyślicie, upokorzenie? Jakie są pierwsze skojarzenia w ogóle? Może szkolna ławka albo szkolna tablica, przy której kiedyś przyszło wam stanąć i tam zostaliście ośmieszeni przez swój brak niewiedzy. Może inne sytuacje, może z powodu wyglądu, może z powodu tego, jakimi byliście w sensie dostatniości w życiu. Czy nie jest tak, że niejednokrotnie byliśmy zranieni przez coś takiego właśnie? Przez takie sytuacje, które nas upokorzyły. A może przez to, że jako dziecko pochodziliście z rodziny chrześcijańskiej i może dzisiaj tu już tak nie jest, ale kiedyś nazywano was kocikami, kotami czy coś w tym stylu, ponieważ nie chodzicie do kościoła powszechnego. I można by sobie pomyśleć, no dobrze, no upokorzenie dla nas jest zupełnie czymś, co nie ma żadnych pozytywnych cech. Nie odnajdujemy w tym niczego, co można by, o czym można by powiedzieć, może kazanie, może można by powiedzieć coś dobrego. Dlaczego mielibyśmy być upokarzani? Dlaczego mielibyśmy zostać wyśmiani? Ale ta definicja, to co to tak naprawdę, nie tyle naprawdę, tylko to co Biblia wie, że ma na myśli w tym przypadku, nie jest tym samym, co ośmieszenie nas, co wykpienie nas, lecz jednak istnieje w tym taka różnica i o tym bym chciał właśnie mówić, o czymś w tym upokorzeniu potrzebnym. Ponieważ nie leży w naszej intuicji to, że powinniśmy zostać upokorzeni, że jest to jakąś rzeczą słuszną i nie mam zamiaru dzisiaj dać nikomu żadnej dyspensy, żadnemu mężowi, aby wyśmiał swoją żonę, żadnej żonie, aby wyśmiał swojego męża, żadnemu bratu, aby wyśmiał swoją siostrę. Bo to nie o to w tym chodzi. A więc przejdźmy do definicji takiej czysto słownikowej, która wskazuje nam na pewne rzeczy. A więc upokorzenie to uczucie poniżenia, wstydu lub też tegoś, co kogoś poniża, obraża. Ale jest również drugie znaczenie, które jest troszkę bardziej staropolskie. Gdybyśmy sięgnęli do Biblii Gdańskiej, upokorzyć się to po prostu oznacza okazać skruchę. Znaczy to w tym sensie to samo, co się ukorzyć. I gdybyśmy właśnie zerknęli do tego, jak tłumaczy Biblia Gdańska, to upokorzenie jest jednym słowem, które występuje w Starym Testamencie i ono zarówno dotyczy tego, gdy upokorzone zostały narody ościenne wobec Izraela przez Boga, ale również jak ukorzył się ktoś przed Panem, jak ktoś tam. I co ciekawe, również język hebrajski stosuje w tym przypadku jedno słowo, a więc jest to silnie połączone, a jak pomyślicie o sobie o upokorzeniu, jak o uczuciu poniżenia, to nie zawsze jest to czymś, co nas ośmiesza. Uczuciem wstydu to nie zawsze jest to coś złego tak naprawdę, ponieważ uczucie wstydu towarzyszy nam i już łatwiej nam jest przyznać, że jest to coś czasem dobrego, może nawet często. W Ewangelii Mateusza 23:12 czytamy, że każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony. Otwórzcie sobie, dokładniej to przeczytamy. A kto się będzie wywyższał, będzie poniżony, a kto się będzie poniżał, będzie wywyższony. A więc nie jest to nam takie obce, że będziemy poniżeni tak naprawdę, czyli upokorzeni, czyli stanie się coś takiego w naszym życiu, a nawet dobrym jest to dla nas. Ponieważ każdy, kto siebie poniża, czyli kto stawia siebie niskim, pokornym, reprezentuje cechy oczekiwane. A każdy, kto jest pyszny i wyniosły, zostanie poniżony. I myślę, że w tym sensie możemy to odczytywać jako upokorzenie jego złych cech. I tą różnicą, w jakiej Biblia wie, że mówi o upokorzeniu, między tym upokorzeniem, jakie chyba najpowszechniej znamy, jest to, że to upokorzenie biblijne, bym powiedział, nie ma na celu nas zranić, nie ma na celu nas wyśmiać, ale ma na celu nas uniżyć, poprawić nasze zachowanie. Wiąże się ono z uczuciem wstydu i możemy znaleźć w tym wiele dobrego. I jak myślę sobie o, w cudzysłowie, dobrym świadectwie, bo co to w ogóle oznacza, dobre świadectwo nawrócenia, ale myślę sobie, że gdy słucham świadectwa nawrócenia, to oczekuję, że ten człowiek powie, co w jego życiu było nie tak. Oczekuję, że ten człowiek powie, co Bóg zmienił w jego życiu. I jakże to nie jest nic innego, jak tak naprawdę upokorzenie tego poprzedniego życia. Pokazanie, jak było ono złe i często, a myślę, że powinno wiązać się ze wstydem. Nasze stare życie nie powinno wiązać się z chlubą, bo nie jest to nic chlubnego, że byłem kłamcą. Nie jest to nic chlubnego, że byłem świetnym oszustem, aby to robić moim rodzicom, żeby ukryć rzeczy niewygodne dla mnie. Nie jest to, bracie i siostro, nic chlubnego, że byłeś pijakiem, złodziejem albo po prostu człowiekiem pysznym. Nie ma tutaj skali, nie ma tutaj czegoś mniej złego i mniej dobrego. Nie ma tu czegoś, co sprawia, że jesteś bardziej sprawiedliwy. Twoje przeszłe życie do momentu, aż się nowo narodziłeś, jest niesprawiedliwe. I jest się czego wstydzić. I musisz to zrozumieć. I wracając do tego świadectwa, w tym świadectwie właśnie, oczekiwałbym usłyszeć to zawstydzenie, pokazanie to, z czego Bóg mnie wyrwał. Ponieważ pokazujemy wtedy powód do pokuty. I tak znowu chciałbym nawiązać do tego bogatego młodzieńca, bo kazanie, które co prawda przed rokiem mówiłem, więc nie oczekuję, że się komuś przykleiło do mózgu i wie, o czym było. Ale wykazywałem w nim, że każdy, kto nowo się naradza, jest nie, kto zanim się nowo nie narodził, jest niesprawiedliwy. I tak jak ten młodzieniec, jego również to dotyczyło. Wskazywałem na to właśnie, jak dzieci wychowane w kościele, bym powiedział, w zborze, w biblijnym chrześcijaństwie mogą czuć się sprawiedliwe, ponieważ w pewnym sensie oddzielamy je od tego, od tej zepsutej moralności, ale z drugiej strony one również może wypełniają od A do Z przykazania, które nauczyliśmy je, ale dalej, dopóki Chrystus ich nie przemieni, są niesprawiedliwe. Potrzebują przemiany, potrzebują. I mój wstyd, wierzę, moje upokorzenie, które takie mi się w sumie najbardziej przypomniało w moim życiu, to kiedy byłem świeżo nawróconym chrześcijaninem, może miałem 16 lat, może 17, może to był okres jakiś dłuższy, ale pamiętam, że byłem taki, nie wiem, słowo gorliwym nie jest odpowiednie, ale taki chętny, powiedzmy, do tego. Ale jednak w tym życiu jeszcze wiele się musiało przemienić. Dalej oczywiście musi. Ale pamiętam takie sytuacje, które mnie zawstydzały, które były takim jawnym upomnieniem, które mi mój tata dawał o tym, że jestem obłudny. Że z jednej strony tu w zborze wznoszę ręce, modlę się gorliwie, a z drugiej strony z moich ust w domu, w tym, powiedzmy, miejscu, gdzie zachowuję się naprawdę taki, jaki jestem, najbardziej, bo tam jesteśmy najbardziej sobą, kiedy nasze serca są nieprzemione i fałszywe, tak jak w tym przypadku. To oczywiście mnie upokarzało, ale to też miało funkcję, która sprawiła przemianę. Miało tą funkcję, to napomnienie, takie publiczne wyciągnięcie pewnych cech jest jakby nie było bardzo trzeźwiące dla nas. Ponieważ gdybyśmy teraz byli w stanie przyznać się do niektórych rzeczy, które w zaciszu domowym czasem jesteśmy w stanie wypowiedzieć, czasem jesteśmy w stanie zrobić, to byłoby to wielkim wstydem dla nas, ale też możliwością do konfrontacji, do sprawdzenia tak naprawdę po czasie. Drogi bracie, droga siostro, czy się przemieniłeś? A gdy nie ma nad tobą kontroli, niekiedy taki bodziec jest bardzo przydatny. Bo nie mówię, że zawsze, że teraz wszyscy powinniśmy przyjść i teraz wszystkie swoje rzeczy wywlekać. Ale jednak w Biblii czytamy, abyśmy wyznawali jedni drugim swoje grzechy. Więc można to odczytać jako coś, co jest bardzo pomocne. I można by tak sobie mylnie pomyśleć, że teraz powinniśmy właśnie tak do siebie strzelać. No, ja znam te cechy tego mojego szwagra na przykład, albo on moje i teraz... Chwała Bogu, bracia i siostry, chciałem powiedzieć, że Jakub, no wiecie, to i tamto. On tak się odzywa i tym podobne. Wymyślam teraz jakby co, żeby nie było. Tylko to, że Jakub jest moim szwagrem, nie jest wymyślone. W każdym razie, moglibyśmy sobie wziąć takie mylne właśnie, mylny wniosek, który by kazał nam, no wiecie, no powiemy tym wszystkim ludziom, to się zmieni. Ale przeczytajmy sobie w Ewangelii Mateusza znowu w 7 rozdziale 3-5. A czemu widzisz źdźbło w oku brata swego, a belki w oku swoim nie dostrzegasz? Albo jak powiesz bratu swemu, pozwól, że wyjmę źdźbło z oka twego, a oto belka jest w oku twoim. Obłudniku, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka brata swego. A więc czego Biblia od nas oczekuje? Oczekuje od nas tego, abym ja nie miał nic w tym oku, aby wyjąć źdźbło z oka brata swego. Jaką ogromną hipokryzją byłoby, gdybym chciał kogoś upominać, czyniąc wiele gorzej, to samo. Jakim ogromną obłudą by to było, a jednocześnie prowadzony jakąś, nie wiem, chęcią tak naprawdę wywyższenia się nad tą osobą, bo czym innym. Ja nie słuchałbym Boga, nie słuchałbym Ducha Świętego i mógłbym kogoś zranić, zabić, a nie zadziałać na jego korzyść. Pierwszą osobą i najczęstszą osobą, którą przychodzi mi upokarzać, to jestem ja sam i moje zachowanie. Ponieważ w moim sercu powinna się wykonywać ta praca i to oczyszczanie wnętrza, które prowadzi mnie do zmiany, które prowadzi mnie do bycia pokornym. Pewność siebie nie wzrasta wraz z prawdziwym powiększaniem wiary, z prawdziwym przybliżaniem się do Boga, lecz uniżenie i pokora się w tym sytuacji zwiększa. Nawet w świecie nauki dostrzeżono, że jest takie zjawisko, to się nazywa efekt Dunninga-Krugera. Polega na tym, że osoby, które nie mają wiedzy i kompetencji, postrzegają siebie jako ekspertów. I myślę, że niejednokrotnie spotkaliście takie osoby, które wyrażają się z poziomu autorytetu na jakiś temat. Mówię tu czysto o takich życiowych rzeczach. W pracy najczęściej można to dostrzec. Wiecie, ja znam wielu lakierników teraz w obecnej pracy i wielu ludzi, którzy właśnie się charakteryzują tym przecenianiem swojej wiedzy. Natomiast osoby, które mają faktycznie kompetencje w danej dziedzinie, zaniżają swoje umiejętności. I czyż nie jest tak, że kiedy jestem bliżej Boga i poznaję Stwórcę bardziej, to moja bojaźń wzrasta? Bo ja coraz bardziej wiem, z kim mam do czynienia. A nie czuję się teraz taki pewniak, taki ja jestem blisko Boga, a wy, drogi plebsie, mnie słuchajcie. Bo jakże poznając bliżej Boga, mógłbym się choć trochę porównać do Stwórcy. Jakże mógłbym do tego niepowtarzalnego Stwórcy. I biorąc pod uwagę to upokorzenie, to zjawisko, które jak mniemam, to zawstydzenie powinno w nas występować, myślę, że w Biblii funkcjonuje takie coś jak napomnienie. I to napomnienie niejednokrotnie właśnie ma to sprawić, ale nie zawsze. I nie bez powodu w Biblii Napomnienie ma więcej niż niejedno słowo greckie na to, ponieważ nie zawsze właśnie oznacza o to, że masz wziąć brata i go publicznie ośmieszyć. To nie zawsze oznacza, że masz kogoś skarcić, strofować nawet na osobności, bo jednocześnie napomnienie oznacza strofę, karanie, nawet napominanie w sposób publiczny, ale oznacza też przypominanie, wręcz upraszanie, jak w listach niekiedy się zdarza być napisanym. Więc z pewnością potrzebujemy tego, po pierwsze, aby napomnieć innych, aby w naszym życiu nie było wielkiej belki, która wystaje nam z oka, która jest cechą bardzo dla nas charakterystyczną wręcz. I chcemy wyjąć innym źdźbło w tej sytuacji, ale powinniśmy być uświęceni jak najbliżej Boga tylko potrafimy, aby upominać, ale też musimy to upomnienie czynić za zaleceniem Ducha Świętego. I otwórzcie sobie pierwszy list Jana 5,16 na potwierdzenie tego, co mówię, że jest tutaj potrzebna modlitwa. Jeżeli ktoś widzi, że brat jego popełnia grzech, lecz nieśmiertelny, niech się modli, a Bóg da mu żywot. To jest tym, którzy nie popełniają grzechu śmiertelnego. Wszak jest grzech śmiertelny, nie o takim mówię, żeby się modlić. Naszym reakcją na to, że widzimy, że nasz brat grzeszy, powinno być to, że się modlimy. Powinno być to, że zawołujemy i wtedy być może Pan Bóg pośle ciebie do tego brata czy siostry, o którego się modlisz i będziesz miał zdolność, ponieważ będziesz wyposażony w Ducha Świętego do tego, aby zrobić to właściwie. Ponieważ, tak jak powiedziałem wcześniej, możemy się skarcić, strzelać do siebie w słowach trudnych i myśleć, że jesteśmy po dobrej stronie, ale nie zawsze to działa. Nie zawsze Bóg oczekuje od nas tego, abyśmy byli karcący i srodzy, ale jednocześnie myślę, że wielokrotnie Bóg oczekuje od nas, że będziemy pełni miłości i zaangażowania wobec tych braci, ponieważ miłość Chrystusowa nas do tego zaprowadzi. To są zdolności, które musimy nabyć, aby to czynić i polegać na mądrości i prowadzeniu Ducha Świętego. Bo sami w swojej mądrości możemy się wiele pomylić. Jest taki przypadek, który może, gdy się komuś przypomniał podczas tego, co mówię, mówi, zaraz, tu jest napisane tak, a gdzieś indziej jest napisane inaczej. Dlatego otworzymy sobie, może to być Ewangelia Mateusza, może to być też Ewangelia Łukasza, ale ja otwieram Ewangelię Mateusza 18 rozdział, 15 do 18 wersety. Również w Ewangelii Łukasza jest przytoczona sytuacja trochę podobna w 17 rozdziale i w 3 wersecie. A jeśli by zgrzeszył brat twój, idź upomnij go sam na sam. Jeśli by cię usłuchał, pozyskałeś brata swego. Jeśli byś zaś nie usłuchał, weź z sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby na oświadczeniu dwóch lub trzech świadków była oparta każda sprawa. A jeśli by ich nie usłuchał, powiedz zborowi, a jeśli by zboru nie usłuchał, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związane i w niebie. I cokolwiek byście rozwiązali na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. A więc mamy tu sytuację zupełnie odwrotną. Nie mamy się modlić, mamy iść i upominać brata tego. Po prostu robić, działać. W przypadku Ewangelii Łukasza, jak i w przypadku Ewangelii Mateusza, gdy sięgniemy po na przykład Biblię Gdańską, czy też brytyjską księgę króla Jakuba, Biblię, które korzystają w zasadzie z tego samego tłumaczenia, w obu tych przypadkach możemy znaleźć jakby jedną zasadniczą różnicę, bo jest tam napisane, że jeśli by zgrzeszył brat twój przeciwko tobie, a więc przychodzimy do sprawy, która jest między tobą a twoim bratem i tak Bóg oczekuje od nas, abyśmy ją rozwiązali. I wiecie, tutaj znowu możemy dostrzec to pewnego rodzaju zjawisko upokorzenia, ponieważ jeśli by nie usłuchał cię sam na sam ten brat, i ja również wierzę, że takie sytuacje poza tym grzechem przeciwko sobie nawzajem wynikają, że także również Pan Bóg prowadzi nas tak, aby upomnieć przed kimś brata lub siostrę, do czego dojdziemy. Ale tutaj mamy właśnie ten fragment, który nam mówi o tym, że jeśli by nie usłuchał cię, no to weź ze sobą świadków, wiecie. I to już jest ten pierwszy moment, kiedy jest się zawstydzonym, ponieważ przyprowadzamy kogoś przed świadków i mówimy, no zgrzeszyłeś tak i tak. Chciałbym cię upomnieć również wobec tych ludzi, świadków. Sprawdzimy, czy się poprawiłeś. Będziemy się starać o to. Będziemy się również o ciebie modlić. I nadal ten człowiek nie usłuchuje, dalej to popełnia. Ten wstyd w tak małym gronie nie stał się wystarczający, aby pobudzić go do tego, albo aby go wyzwolić, bo tak jest, tak sobie z tym nie radzi. I przyprowadzasz go przed zbór i przed zborem, można powiedzieć, go upokarzasz, no bo mówisz, no to jest grzesznik, grzeszy, ten brat tutaj grzeszy i trzeba z nim coś zrobić. Są wobec niego dużo większe konsekwencje wyciągane, jeśli by dalej nie posłuchał, ponieważ zostaje wykluczony ze społeczności świętych. A więc mamy tutaj takie sytuacje, w których mamy oficjalne, można powiedzieć, upokorzenie kogoś po to, aby on się przemienił. Nie po to, aby go zdławić, nie o to, po to, aby go zniszczyć. I tak jak mówiłem, że w Biblii tak jest, że można tak czynić poza tym, tą sytuacją, to otworzymy sobie do tego, co Paweł zaleca Tymoteuszowi, ponieważ Paweł daje mu pewne pozwolenie na to, aby upominać, aby w obecności jego grzech był krytykowany. Powinniśmy się zastanowić nad tym, czy w naszym towarzystwie, w naszym gronie grzech jest właśnie tym, co jest piętnowane. Czy reprezentujemy wysoki standard, jakiego Chrystus od nas oczekuje? I tutaj odniesiemy do tego, co Paweł mówi do Tymoteusza. 5:20 pierwszego listu do Tymoteusza. Tych, którzy grzeszą, strofuj wobec wszystkich, aby też inni się bali. I Paweł daje tutaj pewnego rodzaju taki autorytet, jest nadany Tymoteuszowi. Można by powiedzieć, no dobrze, no Tymoteusz był tam kimś, który miał parę rzeczy do zrobienia. I no tylko Tymoteusz może takie rzeczy robić. Ale biorąc pod uwagę chociażby to fragment o źdźbie i belce, on dopuszcza również możliwość, w której twoje życie pozwala ci na to, twoje zachowanie na to, aby kogo innego upomnieć. Ale w twoim życiu nie ma być złego. Masz być tym autorytetem w sensie postępowania, w swoim postępowaniu i do korzystania z takich rzeczy, chyba zgodzą się ze mną wszyscy, do takich, powiedzmy, ról, które przydzielił tutaj Paweł, bo również Tytus otrzymał możliwość upominania innych. Gdybyście sobie otworzyli list do Tytusa, to tam również daje się znaleźć coś takiego. Ale chyba nikt z nas nie wątpi w to, że są to bracia, którzy byli pełni ducha i nie bez powodu im mógł Paweł pozwolić na coś takiego. A ich postępowanie, ich, można powiedzieć, postawa i bliskość Boga pozwalała na to, aby oni mogli zostać tymi, którzy strofują wobec wszystkich. I mamy tu znowu taki przypadek, w którym grzech lub grzeszność indywidualnie jest upokorzona po prostu wobec wszystkich. Po co? Aby inni się też bali. I w naszym życiu przyzwolenie na grzech nie ma być. Teraz nie możemy być wszyscy przestraszeni tym, że powiemy, że coś jest grzechem, bo upomnijmy kogoś przypadkiem. Nie jest tak. Efezjan 5, 10 do 11. Dochodźcie tego, co jest miłe Panu i nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karćcie. Bo to nawet wstyd mówić, co się potajemnie wśród nich dzieje. Wszystko zaś dzięki światłu wychodzi na jaw jako potępienia godne. A więc bracia i siostry, pomimo tego wszystkiego, my mamy dochodzić tego, co jest miłe Panu. Nie mieć nic wspólnego z uczynkami bezowocnymi. Nawet wstyd mówić, co się potajemnie wśród nich dzieje, ale wszystko to ma wychodzić na wierzch, dzięki światłu. Światłu, które ma być w nas. Mamy być tymi, którzy reprezentują wysoki standard. Bo to upomnienie, to, że ty powiesz, że coś jest złe, to jest coś, co skonfrontuje tak naprawdę tego, z kim stoisz, z kim jesteś, i jemu pomoże. Ponieważ będziesz reprezentować, ale musisz to czynić zarówno słowem, jak i uczynkiem. I jest taki przykład tak naprawdę upokorzenia i to apostoła, który możemy znaleźć w liście do Galacjan. To kiedy, jak ten podtytuł biblijny mówi, Paweł gani Piotra. Galacjan 2, 11 do 14. To jest taki, bym powiedział, sztandarowy przykład tego, co można nazwać właśnie upokorzeniem, ale w tym sensie dobrym. Ponieważ Paweł, zresztą przeczytajmy. A gdy przyszedł Kefas do Antiochii, przeciwstawiłem mu się otwarcie, bo też okazał się winnym. Zanim bowiem przyszli niektórzy od Jakuba, jadał razem z poganami. A gdy przyszli, usunął się i odłączył z obawy przed tymi, którzy byli obrzezani. A wraz z nim obłudnie postąpili również pozostali Żydzi. Także i Barnaba dał się wciągnąć w ich obłudę. Ale gdy spostrzegłem, że nie postępują zgodnie z prawdą Ewangelii, powiedziałem do Kefasa wobec wszystkich. Jeśli ty, będąc Żydem, po pogańsku żyjesz, a nie po żydowsku, czemuż zmuszasz pogan żyć po żydowsku? I tutaj właśnie występuje taka sytuacja, że sam apostoł Piotr zostaje upominany ze względu na jego złe postępowanie, ale też ze względu na to, że pociągał tym postępowaniem za sobą innych. Ponieważ mamy tu taką sytuację, w której inni robią tak jak on. Mamy taką sytuację, którzy inni naśladują go. Jakby nie było, był tym, który chodził z Chrystusem. Był tym, który był przykładem. Był apostołem Jezusa Chrystusa. I funkcja, jaką tutaj mamy, jaką to pełni, to jest na pewno zawstydzenie. No chyba nie wyobrażamy sobie, pomimo tego, że nie jest to wprost napisane, no a Piotr i Barnaba i inni zawstydzili się. Ale chyba nie mamy wątpliwości, że ich to zawstydziło. Paweł nie zrobił to dlatego, aby okazać się triumfującym nad Piotrem. O, to ja teraz jestem ten najlepszy z najlepszych, nieskazitelny i czysty. Lecz on upomniał go dla dobra Królestwa Bożego. Dlatego, aby on i ci, którzy byli wokół niego, nie postępowali obłudnie, aby nie byli tymi, którzy grzeszą. I Piotr to jest taka postać, która w Biblii wielokrotnie została zawstydzona wobec innych. I możemy o tym czytać, chociażby gdy w Ewangelii Marka w 8 rozdziale Piotr czyni tak zwane wyznanie o Jezusie. Otwórzmy. 8 rozdział 31 do 33. Coś zepsułem. Dobrze, 31 do 33. Dobrze, nie wiem dlaczego od 29 patrzyłem. I zaczął ich pouczać o tym, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć. Musi być odrzucony przez starszych, arcykapłanów oraz uczonych w piśmie. Znaczy w zasadzie to jest, przepraszam, po wyznaniu o Jezusie. Jest to ciut później, kiedy Piotr wyznaje, że jest Chrystusem. Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, musi być odrzucony przez starszych, arcykapłanów oraz uczonych w piśmie i musi być zabity, a po trzech dniach zmartwychwstać. I mówił o tym otwarcie, a Piotr wziął go na stronę i począł go upominać. Lecz on odwrócił się, spojrzał na uczniów swoich i zgromił Piotra, mówiąc: idź precz ode mnie, szatanie, bo nie myślisz o tym, co boskie, tylko o tym, co ludzkie. A więc Jezus nie tyle, że upomniał Piotra, on spojrzał na uczniów, bo Piotr wziął go na stronę. Jezu, nie będzie to, Ty jest Chrystus. Tak i tak. Piotr w swojej gorliwości często się odznaczał takimi, można powiedzieć, sytuacjami, w których go trochę to na manowce sprowadzało. Ale Jezus spojrzał na uczniów swoich i wobec tych ludzi upomniał go. Nazwał go szatanem, ponieważ myśli o tym, co ludzkie, nie o tym, co Boże. Więc tutaj znowu nastąpiła pewnego rodzaju nauka. Czy Piotr na tym etapie ją przyjął? Tego nie wiemy. Na pewno wiemy, że jego zaparcie się możemy przeczytać we wszystkich czterech Ewangeliach. We wszystkich czterech Ewangeliach jest on, ten stary Piotr, ten Piotr, którego Chrystus jeszcze nie przemienił, jest zawstydzony. Otwórzmy sobie Ewangelię Mateusza 26. I 69 do 75. A Piotr siedział zewnątrz na podwórzu. W zasadzie to wiemy, jak to się wydarzyło. Wszyscy uczniowie mówią, że by się nie zaparli. Piotr w ogóle mówi, że i na śmierć, i w ogóle bardziej niż wszyscy pójdzie za Jezusem. I dokonuje się to, co Jezus mu zapowiedział, czyli Jezus powiedział Piotrowi, że trzykrotnie się mnie zaprzesz. A Piotr siedział zewnątrz na podwórzu i przystąpiła do niego jedna służebna, mówiąc: i ty byłeś z Jezusem Galilejczykiem. On zaś zaparł się wobec wszystkich i rzekł: nie wiem, co mówisz. A gdy wyszedł ku bramie, ujrzała go inna i mówiła do tych, co tam byli: ten był z Jezusem, Nazarejczykiem. I znowu zaparł się pod przysięgą: nie znam tego człowieka. A w chwilę po tym przystąpili ci, co tam stali, i rzekli Piotrowi: prawdziwie ty też jesteś z nich, wszak zdradza cię twoja mowa. Wtedy począł się zaklinać i przysięgać: nie znam tego człowieka. I zaraz kur zapiał. I wspomniał Piotr na słowa Jezusa, który powiedział: zanim kur zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. I wyszedłszy, gorzko zapłakał. Piotr wtedy sobie uświadomił, co się wydarzyło. Dopiero jak kur zapiał, przypomniało mu się, co on wyprawia. I gorzko zapłakał. Bracia i siostry, czy nie jest tak, że Biblia lub brat czy siostra, czy nie jest tak, że Duch Święty upomniał cię, a ty zrobiłeś coś? Czy nie jest tak, że stało się coś złego? Może kogoś zraniłeś? Może popełniłeś coś przeciwko Bogu? I następuje taka realizacja tego, co się stało. I w tym momencie do was dochodzi, tak jak ten dźwięk koguta przypomniał Piotrowi, co Jezus mu zapowiedział. Tak często właśnie dopiero ten uczynek sprawia, że zdajemy sobie sprawę z okropności, jakiej zrobiliśmy. I jest to wielkim bólem, jest to wielkim smutkiem. Kiedy takie coś się dzieje i w tym momencie znowu to cierpienie, ta negatywna można by powiedzieć, cecha, od której chcemy uciec. Smutek, uczucie, którego byśmy nie chcieli, on działa na nas trzeźwiąco. Bo jeśli mieliście kiedykolwiek w swoim życiu taką sytuację, że zraniliście kogoś i jednocześnie zdaliście sobie sprawę z tej skali, może z czasem z konsekwencji, z zepsucia jakiejś relacji, to wtedy nadchodzi te właśnie uświadomienie sobie tego, co złe w naszych sercach i chęć przemiany. Właśnie Piotr jest tą osobą, która jest tak bardzo charakterystyczna w Starym Testamencie, przez to, jaki był, przez to, jakim był człowiekiem tak naprawdę. Był taki gorliwy, był taki zapalony, był taki, tu temu ucho odciął, tu po wodzie chodził, jak Jezus przyszedł, to wyskoczył do wody po zmartwychwstaniu. I te wszystkie jego cechy, które często odbieraliśmy jako taką dobrą gorliwość, przeplatały się z właśnie takimi sytuacjami, w których zapiera się, z takimi sytuacjami, w których mówi Jezusowi, upomina go w ogóle, że on nie będzie wcale umierał i zostaje upomniany wobec wszystkich. I to upokorzenie Piotra, tego Piotra, który nie jest jeszcze nowonarodzony i napełniony Duchem Świętym, trwa po dziś dzień. Tak mocno Biblia krytykuje to. Pokazuje i obnaża nam jego cielesność. Jakże ten człowiek mógł być jednym z apostołów, taki drań, zaparł się Jezusa trzykrotnie, a jednak po napełnieniu Ducha Świętego to on przemawia i mówi kazanie. Bo tu w tej Biblii nie wcale nie chodzi o Piotra, nie chodzi o to, że on, jaki on był. Bo w Biblii pokazane jest, jakim Piotr się stał po tym, kiedy Jezus go przemienił. Stał się apostołem, fundamentem, jednym z 12 naszego Kościoła, Kościoła Jezusa Chrystusa. Tym, który wykonywał dzieło. Ale to nie Piotr to robi. To nie ten gorliwy Piotr, tylko to Duch Święty, który przemienił jego serce. A znieść musiał upokorzenie również. A największym upokorzeniem zmierzył się Jezus Chrystus, który wisiał na krzyżu, zmarł haniebną śmiercią po to, abyśmy mogli żyć. Drogi bracie i droga siostro, co nas tak naprawdę upokarza? Czy nie jest tak, że dbamy o to, abyśmy w tym świecie byli postrzegani jako coś znaczący? Czy zawstydza nas, nie wiem, brak matury, może nawet samo podstawowe wykształcenie? Czy zawstydza nas to, że nie mamy domu, co najmniej 5-letniego samochodu lub 10? Czy zawstydza nas to, jak wyglądamy? Czy upokarza nas to, że jesteśmy za chudzi, za grubi, łysi? Czy upokarza nas to może, jak dbamy o nasze rodziny? Jak zarządzamy swoim czasem? Jak zareagowałbyś na karcenie? Jak zareagowałbyś na to, gdy ktoś by ci powiedział, no wiesz, może byś puszczał mniej bajek swoim dzieciom, a może byś więcej czasu pracował, poświęcił na, nie wiem, sprzątanie? Czy zawstydza nas to, co osiągnęliśmy w naszym życiu? Czy to, co osiągnęliśmy w wierze w Chrystusa? Czy czasem nie zakłuje was gdzieś w głębi, gdy oglądacie jakiegoś rówieśnika, może, który osiągnął naprawdę dużo, otworzył jakąś firmę, rozwinął się mocno. To nie są rzeczy wyssane z palca. Ale wszystko to, jak kierujemy swoje życie, jak bardzo, w którą stronę tak naprawdę idziemy, co jest osią obrotu naszego życia, czy Chrystus, czy może jednak życie doczesne, to pokazuje, jaki ponosimy koszt w naszym życiu. Czy nie poświęcamy się za bardzo temu życiu doświadczeniu, temu życiu doczesnemu? To jest pytanie, które każdy z nas powinien sobie zadać. Bo właśnie tak jak na początku mówiłem, naturalnym jest, że zmierzamy w stronę wygody, zmierzamy w stronę pewnych osiągnięć. Ciągnie nas ta szeroka ścieżka, ta szeroka brama, ta wygoda i to, co możemy uczynić, jakimi być. Ale zawstydzać powinno to nas. Jaka jest kondycja naszego życia duchowego? Powinno nas zawstydzać. Jak zachowujemy się wobec innych. I mam nadzieję, że tak się dzieje. Ponieważ nie jesteście sami. Nie jesteście sobie po prostu jednostką, ale jesteśmy elementami ciała Chrystusa. Jesteśmy całością. I tak jak w liście do Koryntian czytamy o ciele Chrystusa, to jeśli cierpi jakiś członek, to tak naprawdę cierpi ciało. Ale tak jak z chorobami organizmu, nie wszystkie rzeczy wiemy od razu. Nie wszystkie rzeczy widać na pierwszy rzut oka. Bo gdy chorują narządy wewnętrzne, to coś nie gra, ale tak wielokrotnie nie ma diagnozy i nie wiemy dlaczego. Dlatego, bracie i siostro, ty jako element tego ciała Chrystusowego również je budujesz. Nie jesteś odpowiedzialny tylko za siebie i za swoje życie. Jesteś również odpowiedzialny za to, jaka jest kondycja tego ciała Chrystusowego. Jesteś odpowiedzialny za to, jaka jest kondycja twojej rodziny. Niestety, takie cierpienia często bardzo są dalekie od jawnych. Takie grzechy, które palą i czasem wiele lat są niezwyciężone, są jak najdalej od tego, co jest jawne. Bracie i siostro, reprezentuj jak najwyższy standard. Bracie i siostro, kiedy widzisz swojego brata, który grzeszy, módl się. Kiedy widzisz tego, który potrzebuje pomocy, ponieważ jest może przygnieciony, zdołowany, smutny, to jeśli to widzisz, to módl się. Ponieważ w liście do Koryntian czytamy, że w takim czasie, właśnie na przykład w takim czasie, nasz nadmiar może wyrównać innych niedostatek. I dlatego to ma sens. I dlatego to ciało Chrystusowe jest jednością. Ponieważ może jeden drugiemu pomóc. Tak Bóg to ułożył, abyśmy nie byli sami, abyśmy często nie radzili sobie sami ze swoimi problemami. Polegajmy na Duchu Świętym, na tym, co On nam chce pokazać w naszym życiu. I bracia i siostry, wstydźmy się tego, co naprawdę jest godne zawstydzenia, a nie to, co cielesne. Ponieważ Chrystus chce, byś się przemienił, odrzucił to, co złe i zniósł to, co się z tym wiąże. Zniósł pewnego rodzaju wstyd, pewnego rodzaju upokorzenie dla ciebie. Ale tak jak Piotr był upokorzony to, jakim był, to co ma, jakie to ma dla nas znaczenie? Tak naprawdę pokazuje nam tylko naukę. Czy my dziś Wyśmiewamy się z tego, że Piotr się zaparł, czy obserwujemy niesamowite dzieło, jakie on, będąc posłusznym Chrystusowi, wykonał? Bóg chce nas upokorzyć wtedy, kiedy trzeba, w odpowiednim czasie, aby zgnieść to, co w nas złego. I tak i ja tego potrzebuję, i bracia i siostry, nasz Kościół tego potrzebuje, abyśmy zbliżali się do Niego, abyśmy byli zdolni do przyjęcia karcenia, tak jak i pocieszenia, do przyjęcia upomnienia, które niejednokrotnie płynie z tego miejsca, które niejednokrotnie może wypłynąć z czyjejś modlitwy, gdy nastąpi taki moment, gdy sobie coś uświadomisz. Ponieważ Duch Święty działa i Duch Święty upomina się o nasze życia. Amen.